uboczną część związaną z narodzinami Pana Jezusa. Otóż dla wyeliminowania nawet hipotetycznej konkurencji do tronu, król Herod postanowił wymordować wszystkich chłopców do drugiego roku życia, wśród których miał nadzieję, że będzie właśnie ten zapowiedziany przez jakichś dziwnych, kolorowych magów, którzy przybyli ze wschodu. To wydarzenie w historii Kościoła nazywa się, czy zwykło się nazywać, rzezią niewiniątek. Czytamy o niej w drugim rozdziale Ewangelii Mateusza od 16 wersetu. Herod, widząc, że mędrcy go zawiedli, a właściwie oszukali, bardzo się rozgniewał. Kazał pozabijać w Betlejem i w całej okolicy wszystkich chłopców w wieku do 2 lat, stosownie do czasu, o którym dowiedział się od mędrców. Spełniło się wtedy to, co zostało powiedziane przez proroka Jeremiasza: krzyk słychać w Rama, płacz i wielki jęk. Rachel opłakuje swe dzieci i nie przyjmuje pociechy, bo już ich nie ma. Czytamy w fragmencie, który poprzedza ten, który przed chwilą przeczytaliśmy, czyli od 13 wersetu, że rzeź tę w cudowny sposób przeżywa jeden szczególny chłopiec. Gdy mędrcy odjechali, anioł Pana ukazał się we śnie Józefowi i powiedział: wstań, weź dziecko oraz jego matkę i uciekaj do Egiptu. Zostań tam, dopóki nie dam ci nowego polecenia, bo Herod czyha na to dziecko, aby je zabić. Wstał więc w nocy, wziął dziecko oraz jego matkę i udał się do Egiptu. Pozostał tam aż do śmierci Heroda. To wszystko stało się, aby spełniły się słowa Pana, wypowiedziane przez proroka: z Egiptu wezwałem mojego syna. Niektórzy liberalni, biblijni krytycy XIX i początków XX wieku sugerowali, że Mateusz w ogóle wymyślił sobie tą historię, jako że nie ma o niej żadnej wzmianki w żadnej innej Ewangelii. Próżno jest też szukać jej w jakichkolwiek historycznych dokumentach, które zachowały się z tamtych czasów, ewentualnie w jakichś tam odpisach z tamtych czasów. A przecież zamordowanie setek czy tysięcy dzieci powinno było pozostawić po sobie jakiś ślad, prawda? No właśnie, to nie jest wcale takie oczywiste. Jeśli popatrzymy na mapę, żebyśmy w ogóle wiedzieli, gdzie jesteśmy, ja tutaj nie mam znacznika, ale zobaczycie, że mamy Jerozolimę tak tu i odrobinę niżej jest Betlejem, natomiast Józef z Marią przywędrowali tam z góry, z Nazaretu. Betlejem w czasach Pana Jezusa to nie była zbyt duża miejscowość. Liczy się, że miała między 500 maksymalnie do 1000 mieszkańców. Więc z całą okolicą, taką już bardzo wiejską, może było to do 2000 ludzi. Jeśli byście sobie chcieli kiedyś sprawdzić, skąd te dane są wzięte, to właśnie tam z boku są linki. Owszem, podczas samego spisu ludności rzeczywiście tam mogło być kilka, a może nawet kilkanaście razy więcej ludzi, ponieważ wszyscy, którzy wywodzili się z Betlejem, czyli z miasta Dawida, musieli tam przyjechać, żeby byli spisani. Niemniej jednak w momencie, kiedy dochodzi do tego edyktu, dekretu, jakkolwiek Heroda, żeby wymordować wszystkie dzieci z jakimś marginesem, bo jak czytaliśmy zgodnie z tym, co powiedzieli mu magowie czy mędrcy, więc wziął troszkę marginesu w dół, trochę do góry, bo przecież gdy oni szli, już może się urodził, więc trzeba to ująć, więc 2 lata. To w całym tym Betlejem, załóżmy, że nawet mieszkało do 1000 ludzi, to na podstawie badań antropologicznych współcześni bibliści wyliczają, że w Betlejem zostało zamordowanych przez Heroda nie więcej niż 15 lub 20 chłopców. Oczywiście to i tak jest dramat, i tak jest tragedia, ale generalnie rzecz biorąc, te proporcje, gdybyśmy zastanawiali, skąd one są wzięte, to one nawet do dnia dzisiejszego są utrzymywane. Jeśli pomyśleliśmy o mieście Gdańsk, mamy w tym momencie 470 ponad tysięcy obywateli, no tak, obywateli naszego miasta. W 2019 roku, w zeszłym roku, w Gdańsku urodziło się trochę poniżej 4200 dzieci. 470 tysięcy mieszkańców, tak? I 4200 niecałe dzieci, w tym chłopców i dziewczynek. Razy dwa, 8400. Owszem, możemy powiedzieć, no tak, ale w tamtej kulturze ludzie starali się mieć jak najwięcej dzieci, u nas to się ogranicza. Z drugiej strony u nas poziom medycyny jest lepszy niż tam. Tam wiele dzieci umierało w czasie porodu lub w tym okresie niemowlęctwa, ponieważ nie było możliwości ratowania, tak jak mamy dzisiaj. Myślę, że daje to nam jakiś wgląd w sytuację. W związku z tym jest to stosunkowo mało prawdopodobne, aby dodatkowe źródła pozabiblijne, jak na przykład Józef Flawiusz, który sporo pisał o tamtych czasach, w ogóle skupiliby się na takim wydarzeniu i w dodatku biorąc pod uwagę, jak krwawym królem, władcą był sam Herod. Bo co wiemy o brutalności Heroda? Herod był bardzo okrutnym władcą. Swoje panowanie w ogóle rozpoczął od pogromu Sanhedrynu, czyli parlamentu w Jerozolimie. Józef o tym napisał i w ten sposób Herod ugruntował swoją polityczną pozycję wewnątrz Izraela. Makrobiusz przytacza słowa Augusta, cesarza, który mówi, że wolałby być świnią Heroda niż jego synem, ponieważ dałoby mu to większą szansę na to, żeby przeżyć. Wcześniej z powodu przepychanek o dziedziczenie tronu Herod Wielki kazał zabić swoją żonę, Mariamę, dwóch synów, których z nią miał, a żon w ogóle to miał 10, więc tam. Następnie Antypatera, swojego kolejnego syna i spadkobiercę, ponadto brata i teściową, mamę Mariamę oraz jej dziadka. I Herod w ogóle miał problem z tym, żeby jego testament był aktualny, bo ciągle mu się zmieniali ci, którzy mogliby cokolwiek odziedziczyć po nim, bo ich notorycznie mordował. To był już okres śmiertelnej choroby Heroda i pytanie mędrców, gdzie jest ten nowonarodzony król, musiał przyprawić go o furię. A ludzie z pewnością w Jerozolimie zdawali sobie sprawę, że jeśli Herod wpadł w furię i gniew, to życie setek ludzi wisi na włosku i dlatego też w Ewangelii czytamy, że cała Jerozolima była przerażona. To taki kontekst tej sytuacji, tych czarnych dni. W średniowieczu nie wiadomo skąd pojawiły się obrazy i narracje, że w Betlejem ginęły właśnie tysiące, setki dzieci. To jest niemożliwe. Z czysto takiego historycznego punktu widzenia nigdy tam tyle ludzi nie mieszkało. Dzisiaj w Betlejem mieszka 28 tysięcy ludzi. Z czego sporo to są wierzący Arabowie. Dzięki Bogu. Ale już wracając do naszego tekstu, dobrze? Dlaczego Mateusz opowiada historię morderstwa chłopców w Betlejem? W końcu nawet Łukasz, który był o wiele bardziej wytrawnym historykiem, nie zawarł tego w swojej Ewangelii. Aby to zrozumieć, musimy sobie zadać pytanie, do kogo Mateusz adresuje swoją Ewangelię? Otóż on adresuje ją do Żydów, Łukasz do pogan, tak? Więc pisze do żydowskich czytelników, i zakłada, że oni będą się bardzo dobrze orientowali w historii Izraela. Mateusz przytacza rzeź niemowląt, by pokazać, że Pan Jezus spełnia wszystkie zapowiedzi Starego Testamentu dotyczące nadejścia Mesjasza. W jaki sposób? No więc, znający Stary Testament Żyd słucha czy czyta, zależnie od tego, czy miał zwój, czy ktoś czytał Ewangelię Mateusza i słyszy rzeź niewinnych chłopców w Betlejem. I przecież jeszcze gdzieś była rzeź niewinnych chłopców. A dokąd Józef i Maria uciekli zaraz po tym, kierowani przez Pana Boga? Do Egiptu. A co się wydarzyło w Egipcie? I dla żydowskiego czytelnika, który bardzo dobrze był osadzony w Starym Testamencie, a przecież nie było innego w tym czasie, bo nowego jeszcze nie było, te wydarzenia, zamach na dziecko, ratunek dziecka, mordowanie niemowląt, Egipt, ucieczka, wyjście, powrót, od razu pobrzmiewał jak narodziny i przetrwanie Mojżesza. Nam prawdopodobnie, gdy pierwszy, drugi, trzeci raz czytamy Ewangelię Mateusza, takie połączenie nie przyszłoby do głowy tak szybko, ale to głównie dlatego, że generalnie rzecz biorąc, mało lub mniej czytamy Starego Testamentu i mniej jesteśmy osadzeni w Starym Testamencie, przez co umyka nam wiele tła wydarzeń, które mają miejsce w Nowym Testamencie, wiele odniesień, które dla pierwotnych czytelników były oczywiste, a dla nas nie są oczywiste. I jeśli nie czytamy Starego Testamentu, to umyka nam wiele tła i wiele naprawdę wspaniałego Bożego działania, które łączy się pomiędzy Starym i Nowym Testamentem. I w związku z tym, że kończy się rok, a zaczyna się nowy, to chciałbym postawić przed każdym z was wyzwanie, i tego też będzie dotyczyło pierwsze pytanie do dyskusji po kazaniu. Wyzwanie jest takie. Jeśli codziennie przeczytasz 4 rozdziały Pisma Świętego, co zajmuje 15 do 20 minut. No chyba, że rozdziały są dłuższe, ale średnio też są krótsze, więc powiedzmy, że do 20, może do pół godziny, jeśli czyta się bardzo powoli. Jeśli będziesz czytał 4 rozdziały dziennie, to przeczytasz cały Stary Testament i Nowy i jeszcze zostaną ci dni na jakieś nagłe wydarzenia, choroby, wyjazdy, momenty, kiedy nie da się czytać. 4 rozdziały dziennie, 20 do pół godziny. Jeśli jesteśmy kościołem, który wyznaje sola scriptura, tylko pismo, którzy mówimy, że wszelkie nasze doktryny, to co wierzymy, muszą w bezpośredni sposób wynikać z Pisma Świętego, to my Pismo Święte musimy znać. 4 rozdziały dziennie, to naprawdę nie jest wiele. Ja czytam 4 rozdziały Starego Testamentu i 1 rozdział Nowego Testamentu codziennie i w ciągu roku czytam cały Stary Testament i Nowy Testament 2 razy. I już właściwie skończyłem czytać pod koniec listopada i jestem w trzeciej księdze Mojżeszowej i w Ewangelii Marka. Więc to nie jest duży wysiłek. Owszem, jeśli czytamy, podkreślamy, notujemy, to trwa dłużej, ale my potrzebujemy, wracając do punktu wyjścia, dlaczego o tym mówię, potrzebujemy znać Stary Testament, żeby rozumieć lepiej Nowy Testament, żeby rozumieć słowa Pana Jezusa. Gdy Pan Jezus mówi przypowieść o synu marnotrawnym, jest tam taka sytuacja, że syn marnotrawny wraca, a ojciec podnosi wzrok i wybiega mu naprzeciw. Dla nas, no wybiega mu naprzeciw, ojciec biegnie. Dla przeciętnego, znającego Stary Testament Żyda, od razu w pamięci pojawiało się wydarzenie, bo tylko raz w Starym Testamencie czytamy, że ktoś podniósł oczy i wybiegł naprzeciw. I był to starszy brat, Jakuba, Ezaw. I zobaczcie, nie znając dobrze, nie pamiętając, umykają nam drobne, ale ważne rzeczy. Starszy brat tu jest obrażony, starszy brat nie chce znać, ma pretensje. W Starym Testamencie również obrażony, zdradzony, oszukany brat widzi swojego brata, podnosi wzrok i wybiega mu naprzeciw. Musimy czytać Stary, Nowy Testament. Musimy znajdować te połączenia, żebyśmy widzieli, jak Pan Bóg działa. A pierwsze pytanie, które będzie do dyskusji, jest właśnie takie. Jeśli nie czytasz regularnie Pisma Świętego, co mogłoby Ci pomóc, żeby to zmienić? Może potrzebujesz jakiegoś partnera, który będzie raz, dwa razy w tygodniu wysyłał ci SMS-a, słuchaj, jak ci idzie z czytaniem. A jeśli czytasz od jakiegoś czasu już regularnie, to jakie widzisz tego owoce. Ale wracając do naszego rozważania, jednym z motywów właśnie Starego Testamentu, który widzimy dopiero wtedy, gdy przeczytamy ten Stary Testament jeden raz, drugi raz, trzeci raz, to jest połączenie wątku narodzin dziecka, i najczęściej był to pierworodny syn, i ratunku, który Bóg dokonuje przez to dziecko. Wspomnijmy na przykład Izaaka oczywiście, dziecko obietnicy, którego przyjście na świat było tak długo oczekiwane przez Abrahama i Sarę i przez którego miało dojść do odkupienia dla Bożego ludu. Syn obietnicy. I wiemy, że syn obietnicy tym ostatecznym jest Pan Jezus. Innym przykładem może być Samson, którego mama była bezpłodna. I Bóg posyła anioła, aby zapowiedział narodziny chłopca, który będzie pełnym mocy wybawcą Izraela. Podobny wątek widzimy w historii i wierności Rut, która stała się prababką Dawida. Nie inaczej było z Anną, która również była bezpłodna, rodziła Samuela, chyba największego z sędziów, wielkiego proroka Starego Testamentu i wiele innych. W tym przede wszystkim jednak narodziny Mojżesza. I przeczytajmy o tym z drugiej księgi Mojżeszowej, z drugiego rozdziału. Pewien człowiek z rodu Lewiego pojął za żonę kobietę, również z rodu Lewiego. Kobieta zaszła w ciążę i urodziła syna, a widząc, że jest piękny, ukrywała go przez 3 miesiące. Nie mogła jednak ukrywać go dłużej, wzięła więc koszyk z papirusu, okryła go żywicą i smołą, włożyła do niego dziecko i położyła w sitowiu na brzegu Nilu. A jego siostra stanęła z daleka, aby zobaczyć, co się stanie. Wtedy córka Faraona zeszła na brzeg Nilu, aby się kąpać. Jej służące przechadzały się nad brzegiem Nilu i zobaczyła koszyk wśród sitowia. Notabene, wydaje mi się, że gdyby zapytać nawet przeciętnego nastolatka w kościele, żeby opowiedział nam historię Mojżesza z Egiptu, to opowie nam wersję bajki animowanej, która w wielu momentach w ogóle rozjeżdża się od tekstu biblijnego. Zauważyliście, tutaj koszyk nie pływa środkiem Nilu, krokodyle na niego nie napadają, on jest bezpieczny w miarę w sitowiu. Posłała więc służącą, aby go przyniosła. A kiedy go otworzyła, zobaczyła dziecko, był to płaczący chłopiec, zlitowała się nad nim i powiedziała, to jest dziecko hebrajskie. Wówczas jego siostra zwróciła się do córki Faraona, czy mam pójść i zawołać ci jakąś hebrajską kobietę karmiącą, aby wykarmiła ci to dziecko? Córka Faraona odpowiedziała, idź. Dziewczyna poszła więc i przywołała matkę dziecka. A córka Faraona nakazała, weź to dziecko ze sobą i wykarm mi je, a ja ci zapłacę. Kobieta wzięła więc dziecko i je wykarmiła. A gdy chłopiec podrósł, przyprowadziła go do córki Faraona i był dla niej jak syn. Nadała mu imię Mojżesz, mówiąc, ponieważ wydobyłam go z wody. Słowo Mojżesz oznacza wydobyty z wody. I w kontekście tego wątku, o którym wspomniałem przed chwilą, narodziny, wybawienie, historia narodzin Mojżesza jest jednym z najważniejszych przykładów tego motywu w Starym Testamencie. Dla Kościoła jednak motyw narodzin i ratunku ma swój pełny i najbardziej poruszający teologiczny wyraz w narodzinach Jezusa Chrystusa. I tutaj świadomie użyłem słowa teologiczny, ponieważ chciałbym was zachęcić, żeby nie bać się tego słowa. Bo teologia zaczyna się tam, gdzie zaczynamy zauważać znaczenie historii. Na przykład, gdy anioł pasterzom mówił, Chrystus się wam narodził. Jeśli by wyjąć wam, to mamy historię. Anioł pasterzom mówił, Chrystus się narodził. Natomiast teologia i sens zaczyna się wtedy, kiedy Chrystus wam się narodził. Nie tylko chłopiec się narodził, Chrystus wam się narodził. Bardzo łatwo nam jest czytać historię, natomiast tam, gdzie od historii zaczynamy przechodzić do znaczenia, zaczyna się właśnie teologia i możemy wymienić wiele ważnych teologicznych tematów, które wskazują nie tylko na podobieństwo między Panem Jezusem a historiami Starego Testamentu, jak to robimy też w tych kazaniach typologicznych, lecz również podkreślają to, co wyróżnia przyjście Chrystusa. Zarówno Mojżesz, jak i Pan Jezus zauważamy, że przechodzą okresy poniżenia, po których następuje wywyższenie. Mojżesz urodził się w biednym środowisku niewolników w Egipcie. Został wrzucony w koszu do Nilu. I choć zamieszkał później w domu Faraona, to jego chwilowe wyniesienie do wyższych sfer i prestiżu zostało gwałtownie przerwane, gdy musiał uciekać przed gniewem Faraona. Jednak to później miało miejsce jego prawdziwe wywyższenie, to wywyższenie w Bożych oczach. Tylko Mojżesz mógł zobaczyć Bożą chwałę, o czym czytamy w drugiej księdze Mojżeszowej w 33 rozdziale. To on otrzymał dekalog, Boże prawo. To on bezpiecznie prowadził Izrael przez 40 lat tej wędrówki po pustkowiach, aż doprowadził ich do bram ziemi obiecanej. I gdy kończą się księgi Mojżeszowe, kończy się życie Mojżesza, mamy takie podsumowanie jego osoby. Nie powstał więcej w Izraelu taki prorok jak Mojżesz, którego by Pan spotkał twarzą w twarz. Ze względu na wszystkie znaki i cuda, które Pan polecił mu czynić w ziemi egipskiej wobec Faraona i wszystkich jego sług i całej jego ziemi oraz ze względu na potężną rękę i wielką grozę, jaką wzbudził Mojżesz na oczach całego Izraela. Ale też czytamy zapowiedź, że takiego proroka jak Mojżesz jeszcze Pan Bóg kiedyś w przyszłości wzbudzi. Pan Jezus również zniósł poniżenie, lecz na nieporównywalnie większą skalę i na innym poziomie niż Mojżesz. Chociaż był Bogiem, jak czytamy w Filipian w 2 rozdziale, umniejszył samego siebie, gdyż przyjął postać sługi i stał się podobny do ludzi. Ale nie tylko poddał się ograniczeniom, czy wyrzekł się swojej chwały, stając się człowiekiem, przyjmując ludzkie ciało, lecz urodził się również w nienaturalnie skromnych warunkach. No bo żłób, z którego zwierzęta jedzą, to nie jest naturalne miejsce, do którego kładzie się świeżo narodzonego bobasa. I też, jak wspomniałem, czytając fragment o wyprawie do świątyni i oczyszczeniu, Józefa i Marii nie było stać na normalną ofiarę. Składali ofiarę tych najbiedniejszych. Ale to poniżenie było chwilowe, bo on powstał z grobu, pokonał śmierć, wstąpił do chwały, zasiadł po prawej stronie Ojca. I tak jak Mojżesz był wybawicielem dla Izraela w Egipcie, tak Pan Jezus jest wybawicielem dla Kościoła. Czytamy o tym szerzej w liście do Hebrajczyków, w tej pierwszej części, właśnie w trzecim rozdziale, gdzie autor tego listu porównuje Pana Jezusa do aniołów, porównuje do Mojżesza i mówi, że Pan Jezus jest godny większej chwały niż Mojżesz. Tak jak większej chwały jest godzien ten, kto zbudował dom, wymyślił go niż sam budynek. Tak Pan Jezus, Chrystus natomiast jako Syn, to jest szósty werset, jest nad Jego domem i Jego domem my jesteśmy, jeśli zachowamy ufność i chlubę nadziei. Także Jego zwycięskie wywyższenie wyprowadza ludzi nie z niewoli Faraona, żeby zaprowadzić do jakiejś nowej ziemi, lecz z niewoli grzechu i śmierci do, jak czytamy w 11 rozdziale listu Hebrajczyków, do lepszej ziemi, niebiańskiej. Chrystus powstał z martwych i tak samo Jego ludzie powstają z Nim do nowego chrześcijańskiego życia, w którym grzech jest za nami, a chwała jest przed nami. Tak to też apostoł Paweł ujął w 6 rozdziale listu do Rzymian. Zostaliśmy więc pogrzebani z Nim przez zanurzenie w śmierć, abyśmy tak jak Chrystus został wskrzeszony z martwych dzięki chwale Ojca i my prowadzili nowe życie. Jak już powiedziałem, tych odniesień narodziny, wybawienie w Starym Testamencie jest wiele, lecz dzisiaj tylko o Mojżeszu. Narodziny Pana Jezusa są tym, co sygnalizuje wypełnienie Bożych obietnic Starego Testamentu. Jak czytamy w 2 liście apostoła Pawła do Koryntian, przecież ile tylko jest obietnic Bożych, wszystkie w Nim, czyli w Panu Jezusie, są tak, czyli wypełniają się. Dlatego też przez Niego wypowiadamy nasze amen, czyli niech się stanie Bogu na chwałę. W Chrystusie plan Ojca na wyzwolenie człowieka ma swoje maksymalne wypełnienie. Owszem, Józef w Egipcie był wyzwolicielem. Dawid, gdy walczył z Goliatem i tam inne bitwy z Filistynami, był wyzwolicielem. Sędziowie wyzwalali w różnych momentach i w różnych częściach Izraela swój lud. To było Boże wyzwolenie, ale jednak bardzo ograniczone. Natomiast niemowlęctwo Mojżesza, ta jego w przenośni śmierć w Nilu i ponowne urodzenie w nowej rodzinie, samo w sobie jest takim mikrokosmosem przedstawiającym losy ludzi jako całości. Mojżesz w sumie jako przywódca przeżył dokładnie to samo, co później jego lud będzie przechodził. I ta identyfikacja Mojżesza z losem całego ludu jest bardzo podobna do identyfikacji Pana Jezusa z Jego ludem, z Kościołem. Czytamy też w liście do Rzymian w 6 rozdziale, jeśli bowiem przez śmierć podobną Jego śmierci zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, tak samo będziemy z Nim złączeni poprzez podobne zmartwychwstanie. Także jednym ze sposobów, w jaki to zjednoczenie działa, to droga wierzącego w przejściu ze śmierci do życia, z bycia wrogiem Pana Boga do bycia pojednanym z Nim w krwi Chrystusa. I stanie się chrześcijaninem oznacza w rzeczywistości, choć niedoskonale, przejście przez to samo, co przeszedł Chrystus. W tym cytowanym fragmencie z 6 rozdziału Paweł uczy nas, że bycie chrześcijaninem oznacza śmierć i powstanie z martwych. I widzimy, że to właśnie przez śmierć Pan Jezus przynosi nam życie. Podobnie jak w przypadku Mojżesza, ale też Józefa w Egipcie, Bóg odwraca sytuację przeciwko jego wrogom. Wrogowie planowali zło i to też mówi Józef swoim braciom już po śmierci Jakuba. Wy planowaliście co prawda zło, ale Bóg zamienił to na dobro. Faraon planował zło, ale Bóg użył tego ku dobremu. Śmierć została pokonana, a ze śmierci pochodzi życie i to nie tylko dla Chrystusa, lecz dla wszystkich, którzy w Niego uwierzą. Apostoł Paweł do Kolosan pisze, rozbrajając zwierzchności i władzę, wystawił je na pokaz, gdy przez Niego odniósł triumf nad nimi. Także historia ratunku Mojżesza w Starym Testamencie i Pana Jezusa w Nowym Testamencie, poza przybliżeniem nam zrozumienia wielkiego planu Bożego zbawienia, uczy nas również tego, że możemy i mamy ufać Bogu pomimo okoliczności. Kto jest chrześcijaninem dłużej niż 5 minut, wie, że życie chrześcijańskie nie powoduje, że jesteśmy odporni na złe okoliczności, które są udziałem wszystkich ludzi na całej ziemi. Że znakiem naszego chrześcijańskiego życia nie jest to, jak dobrze nam się powodzi w życiu. Nie na tym polega chrześcijaństwo. Jeśli ktoś myśli o chrześcijaństwie jako takiej bańce powodzenia w pełnym nieszczęścia świecie, to uległ jakiemuś złudzeniu i chyba nie jest świadomy tego, że jest coś takiego jak Kościół prześladowany i mordowany każdego dnia. Bycie osobą wierzącą nie oznacza, że Bóg cudownie powstrzyma wszystkie nieprzychylne, trudne okoliczności, które mogłyby nas spotkać. Ale też nasze chrześcijaństwo nie skupia się na rzeczach zewnętrznych, lecz na wewnętrznej sile, którą daje nam Pan Bóg przez swojego Ducha Świętego, która determinuje to, jak my postrzegamy trudne okoliczności. W liście do Rzymian jeszcze raz, w 8 rozdziale, znane słowa, wiemy zaś, że tym, którzy kochają Boga, wszystko służy ku dobremu, tym, którzy są powołani według Jego postanowienia. Te słowa nie są obietnicą uniknięcia problemów, trudności, trosk. Wręcz przeciwnie, te słowa zakładają, że trudności wystąpią, lecz że ostatecznie przyczynią się ku naszemu dobru. Czasami to dobro widzimy szybciej, od razu, czasami trochę później. Czasami może nigdy tego nie zrozumiemy i nie zobaczymy za naszego życia tutaj na ziemi, ale to nie anuluje Bożej obietnicy dotyczącej Jego opieki nad nami i tego, że nas prowadzi. I czasami takie fragmenty właśnie jak Rzymian 8:28 czy Kolosan 4:13. Co to jest Kolosan 4:13? Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia i czasami jest to używane właśnie jako takie prosperity, wszystko mogę, a tam w ogóle nie o to chodzi. To nie jest obietnica, że Bóg usunie wszystkie nasze próby i trudności, żeby było nam dobrze. I choć to jest prawda, że Pan Bóg może i czasami ratuje nas od trudnych sytuacji, to większość chrześcijan zgodzi się z tym, że Bóg częściej działa poprzez trudności. Co więcej, sam umieszcza nas w pewnych trudnych okolicznościach, ponieważ planuje dokonać czegoś dobrego w naszym życiu. Tutaj apostołowie stwierdziliby, no oczywiście, tak właśnie było wtedy, kiedy wypłynęliśmy z Panem Jezusem na morze. On powiedział, wsiądźmy i wypłyńmy. On sobie poszedł spać, a my prawie zginęliśmy. To Pan Jezus, Bóg wprowadził ich do sytuacji zagrożenia życia. Takie trudności, czasami cierpienia Bóg używa dla naszego uświęcenia, żeby nasz charakter był coraz bardziej podobny do charakteru Pana Jezusa. A jak tę prawdę widzimy w historii Mojżesza? No cóż, Bożym suwerennym planem było urodzenie się Mojżesza w momencie funkcjonowania rozporządzenia Faraona, że każdy niemowlak płci męskiej ma być zabity. Jak pamiętamy, najpierw miały zabijać ich położne, czego one nie robiły i Pan Bóg im pobłogosławił za to, a później to Egipcjanie, gdy tylko widzieli jakiegoś niemowlaka płci męskiej, mieli wrzucać go do Nilu. Także Pan Bóg postawił Mojżesza w takiej sytuacji. Nie przenosi go po narodzeniu razem z jego rodzicami w jakieś bezpieczne miejsce, gdzie będzie mógł sobie wyrosnąć na silnego mężczyznę i wtedy wróci i coś tam będzie robił. Przeciwnie, możemy powiedzieć, że Bóg go umieszcza w Nilu. W tym samym Nilu, w którym Faraon kazał mordować wszystkich chłopaków. A następnie Bóg wprowadza go w progi pałacu Faraona i tam mu daje dorosnąć. Zgodnie z przysłowiem, że pod latarnią bywa najciemniej. Ale dlaczego tak? No właśnie, by definitywnie pokonać wroga w jego własnej grze, w samym sercu jego poczucia władzy. Dlatego też właśnie Pan Bóg dobrał taki, a nie inny zestaw 10 plag w Egipcie, bo z każdą plagą Bóg rozprawiał się z kolejnym bóstwem Egiptu, obnażając słabość tej pogańskiej religii. Przyprowadzając Mojżesza przez Nil do pałacu Faraona, teraz przyszły zbawca Izraela może dorastać bezpiecznie i spokojnie, wolny od zasięgu gniewu czy morderstwa Faraona, ale także wolny od katorżniczej, niewolniczej pracy niewolników. W ten sam sposób powinniśmy również patrzeć na zmartwychwstanie Pana Jezusa. Chrystus zdobył dla nas zbawienie nie pomimo swojej śmierci, że to taki wypadek przy pracy. W sumie nie do końca się potoczyło i zginął. Wręcz przeciwnie, On zdobył dla nas zbawienie poprzez swoją śmierć. I dlatego, że umarł i zmartwychwstał, każdy, kto wyznaje Go swoim Panem, zostaje wskrzeszony do nowego życia. Chrystus zatriumfował nad śmiercią, ponieważ sam najpierw ją poniósł. I dlatego Pismo Święte zachęca każdego wierzącego, byśmy patrzyli na nasze życiowe okoliczności, jakiekolwiek by były okropne. Nie ze stoickim, greckim spokojem, ale z radością i oczekiwaniem. Pisze to przyrodni brat Pana Jezusa, Jakub. Dlaczego? Ponieważ nasz niebiański Ojciec ma dla nas wielkie błogosławieństwa, które czekają na nas i tu, i po drugiej stronie. A my w sumie już przeszliśmy ze śmierci do życia. Bo każdy, kto ma Pana Jezusa, ma życie, życie wieczne. Dlaczego? Ponieważ Pan Jezus jest życiem wiecznym. My nie czekamy na życie wieczne. My nie czekamy z trwogą i niepokojem, gdy dobiegną końca nasze dni, jaki będzie nasz los. Jeśli dzisiaj masz Chrystusa w swoim życiu, masz życie wieczne. I kończąc, w Księdze Wyjścia, w drugiej Księdze Mojżeszowej, jeden szczególny chłopiec przeżył w cudowny sposób, by zostać ratunkiem dla swojego ludu. W ten sam sposób w Ewangelii Mateusza jeden szczególny chłopiec w cudowny sposób przeżywa, by być ratunkiem dla całej ludzkości. A jeśli jest Twoim ratunkiem, Twoim zbawieniem, to On Cię poprowadzi przez życie i doprowadzi do wieczności z Nim. Trudności, zmagania, cierpienia będą zawsze znaczyły nasze życie. Ale gdy wystąpią, mamy obietnicę. Rzymian 8:28. Że Bóg użyje tych wszelkich trudności, smutków, niepowodzeń, rozczarowań, zranień dla naszego uświęcenia, dla naszego dobra, ponieważ powołał nas do życia z Nim i dla Niego.